Księgi Rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: Gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im: W tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietą. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój mąż starzec. Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: Nie, śmiałaś się. Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił sobie: Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu. I przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi, bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana, postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie, dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zwinęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby nastąpić niebie? Pan odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami. A może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział, niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan, nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham, pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział, nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham, o, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Oto słowo Boże.
Jaka jest katecheza do nas w tym wydarzeniu życia Abrahama i wizycie trzech gości, jak się później okazało, dwóch aniołów i Bóg pod postacią człowieka. Przypomnijmy sobie powołanie Abrahama. Tobie będą błogosławione, szczęśliwe, zbawione, napełnione Bogiem ludy całej ziemi. Bóg przez to powiedział, że nie wolno nigdy oddzielać Boga od człowieka i człowieka nie wolno oddzielać od Boga, że Bóg prawdziwy utożsamia się z każdą ludzką istotą tak dalece, że cokolwiek uczynisz człowiekowi, to uczynisz samemu Bogu. Również wczoraj w rozdziale 17 tej katechezie o obrzezaniu dowiedzieliśmy się, że cała historia Abrahama to jest nic innego, tylko jak gdyby korzystanie Boga z przywileju, że dla Niego wszystko jest teraz, że czas Jezusa Chrystusa, Jego dzieło, niczym jaskółka przyjdzie do Ojca Wiary, do Abrahama, do tego człowieka, w którym i przez którego Bóg w rodzinie ludzkiej zainauguruje prawdziwy obraz Boga i Jego królowania, panowania. Rozpocznie w Abrahamie, można by powiedzieć, sąd nad bogami, którzy byli czczeni, a których nie ma, za którymi się kryje zły duch, szatan. Nie ma bogów płodności, jest Bóg po trzykroć święty i dzieci, które powinny się rodzić, mają to być dzieci poczęte z Ducha Świętego, tak jak to jest zapowiedziane w historii Abrahama w tym momencie po obrzezaniu. Obrzezanie jest zapowiedzią, że Bóg zawsze przymierze z każdą istotą ludzką w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Krzyż był zapowiedziany w pierwszym przymierzu, gdy Bóg szedł między połowami poprzecinanych zwierząt w słupie ognia i spalał. Tam była zapowiedziana tajemnica krzyża, a w przymierzu, który jest uwieńczone obrzezaniem w 8 dniu, w tym przymierzu jest zapowiedziane zmartwychwstanie, ponieważ pierwszy dzień po szabacie o świcie Jezus zmartwychwstał. Wszystko stało się tych, których umiłował w krzyżu miłością zbawczą, miłosierną do końca, który zło spalił, dla nich zmartwychwstał, żeby dać im nową ontologię bytu, nową szansę, coś z tajemnicy swego zmartwychwstania. I to się nazywa obrzezaniem serca. To znaczy człowiek staje się nowym stworzeniem na ma nowe możliwości. I to nie tylko ci, którzy byli, wierzyli w Boga Abrahama, a więc nie tylko potomstwo Abrahama spotka ta łaska, ale ta łaska dotyczy wszystkich, których Bóg stworzył w nim, przez niego i dla niego. Czy od tego momentu ludzkość nie zdawała sobie może z tego sprawy, ale miała inne, większe możliwości ku dobru. Dlatego też bezpośrednio po tym wydarzeniu z obrzezaniem, czyli o zmartwychwstaniu, jest katecheza o tym, że jeżeli chcesz miłować Boga, czcić Boga, to Bóg ostatecznie w Jezusie Chrystusie przyjdzie jako człowiek. I kłopot będzie polegał na tym, że Boga, któremu nic nie jesteśmy w stanie dać, dodać do Jego pełni, Boga tak naprawdę kochamy i kochać możemy w każdym człowieku, któremu możemy bardzo dużo przykrych rzeczy zrobić, ale też bardzo dużo miłych rzeczy. Powiedziałem, że w historii Abrahama Bóg zaczyna jakby sąd nad bogami, których nie ma. Dlatego też pod koniec Ewangelii Mateusza, tam gdzie jest mowa o sądzie ostatecznym, tak czytamy: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, na myśli chwale zmartwychwstania, i wszyscy aniołowie z nim, tutaj już też podczas wizyty są aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swoim pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: bądźcie błogosławieni ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Czy już w Abrahamie to się objawia. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. No to dalej znacie, oto słowo pańskie. W tym rozdziale 18 już w historii Abrahama, w jego życiu, mamy katechezę o setnie chrześcijaństwa. Dlaczego Bóg zainaugurował swoje zejście w Duchu Świętym, w życie Abrahama, w życie Sary, zapowiadając tajemnicę Jezusa Chrystusa. Że ostatecznie Jezus będzie dążył do tego, że utożsami się z każdą ludzką istotą, z każdym ludzkim człowiekiem w krzyżu i w zmartwychwstaniu. Utożsami się. I tu się zaczyna nasz kłopot. Bo my będziemy w chrześcijaństwie chcieli Boga kochać w Nim samym. Boga tam wysoko, w górze gdzieś, tam gdzieś, w transcendencji, jak powiedzą teologowie. A na sądzie ostatecznym Pan Jezus mówi: jaka tam transcendencja? Ja z sedlem do każdego człowieka umiłowałem go aż do śmierci, aż do zmartwychwstania i powiedziałem, Bóg Ojciec go stworzył, ja go zbawiłem, Duch Święty was uzdolnił do tego, byście Boga czcili, Bogu służyli w każdej napotkanej istocie. Dlatego też może się okazać, że na sądzie ostatecznym do wielu teologów Pan Bóg powie, ja was nie znam. Ja, nikt z was mi nie usłużył. Miałeś mnie zawsze. A wielu takich, na których my wykrzywiamy usta, mówiąc, że to jest komunista, że to jest drań, że to jest tego, Jezus powie, no dziękuję, witam cię w moim królestwie. I każdy zobaczy Jezusa Chrystusa, któremu usłużył, będąc tu na ziemi. Będą ogromne niespodzianki, na co już teraz Pan Jezus zwraca uwagę. Że będą ogromne niespodzianki. Będą ogromne niespodzianki. Co byście zrobili z tajemnicy mego obrzezania waszych serc, z egoizmu, z mego zmartwychwstania w sobie? Co byście zrobili z mego zmartwychwstania w życiu innych ludzi? Wstrząsająca katecheza. Oczywiście zapowiedziana już w momencie powołania Abrahama. W tobie będą błogosławione, zbawione ludy całej ziemi. I Jezus z katechezy na katechezę konkretyzuje to. W każdym potrzebującym Jezus, właściwie Bóg, składa nam wizytę. I to jest krzyk Ewangelii Mateusza. Żeby się zbawić, nie jest prawdą, że trzeba znać na pamięć dogmatykę i poprawnie zdefiniować Boga. Żeby się zbawić, trzeba mieć w sobie Chrystusa Zmartwychwstałego i nieść Jego najgłębszą istotę, jest to istota miłości Ojca. Czyli tam się już rozpoczął sąd ostateczny nad ludzkością, jaki Bóg jest, jakich Bogów nie ma. Oczywiście tych trzech gości, którzy składają wizytę Abrahamowi w najgorętszej porze dnia, czyli wtedy, kiedy Abrahama gościnność najwięcej kosztowała, kiedy upale w żarze osowiały, ledwo dyszał, siedział pod namiotem, pod dębem i teraz musi usługiwać. To jest na końcu Ewangelii, a na początku Ewangelii Mateusza, pamiętacie, jest trzech mędrców ze wschodu, którzy przyszli do Jerozolimy, składają jej wizytę, mówiąc, że tu się król żydowski narodził. Być może, że oni się spotkali w rozproszeniu w diasporze z Żydami, którzy mieli święte księgi. I od Żydów pożyczali te księgi i wiedzieli, że im on będzie. Że Bóg zejdzie do ludzi, żeby uchylić wszelkie wątpliwości. Kim Bóg jest, jak czcić Boga? Być może. I kiedy się cieszyli zupełnie tym obrazem Boga, o którym czytali, wtedy Bóg wykorzystywał i dał im wewnętrzne światło i każdemu z nich dał gwiazdę, bo jak wiecie, że z różnych punktów Ziemi, naszej planety, tamtego regionu wyszli i spotkali się tuż przed Jerozolimą. A Jerozolima okazała się na poziomie Sodomy i Gomory. I teraz, skoro już to uchwyciliśmy, cały współczynnik trudności wiary chrześcijańskiej według Ewangelii Mateusza. My to raz w roku, właściwie co trzeci rok usłyszymy o tym sądzie ostatecznym, na czym sąd będzie polegał. Przeleci to obok nas, a my w dalszym ciągu swoje. I w gruncie rzeczy 2000 lat historii Kościoła to była historia w jakimś sensie Sodomy i Gomory. Bóg czczony w niebie, Bóg czczony w kościele, w tabernakulum, a za mało czczony w każdej ludzkiej istocie, bez względu na to, jakiej religii, jakiego wyznania, czy niewierzący, czy niewierzący. I że nie mieliśmy wzroku wiary, żeby widzieć. Może to jest najpotężniejsza katecheza z historii Abrahama, przypomnienie tego, co, o czym później powie i na początku, i na końcu Ewangelia Mateusza. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, to mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Mówi Jezus w rozdziale 10, Powo Boże 12 apostołów, że ja w was pójdę. A właściwie to Ojciec w was pójdzie do ludzi. I tak poprawnie to naprawdę Boga Ojca czcił jako człowiek Jezus Chrystus. Miłowawszy nas takim, jakim jesteśmy. I dlatego trzeba by tak strasznie dużo obrzezać w chrześcijaństwie i zacząć czcić Boga prawdziwego, obrzezać, czyli odrzucić tej doktryny, jałowej wiedzy, obrzezać. No i jeszcze raz tutaj Bóg potwierdza, że za rok Sara rodzi ci syna, ja się wywiążę z mojej obietnicy, ale później w rozdziale 22 z kolei Bóg poprosi Abrahama: ty już masz dziecko, a ja jeszcze nie mam dzieci. Oddaj mi tego Izaaka, bo ja jeszcze nie mam dzieci. Daj mi go. I specyfika tego wszystkiego, co my Bogu dajemy. Że Bóg nie tylko nie potrzebuje, ale oddał Izaaka z wizją Jezusa Chrystusa. Abraham schodził z góry Moria jako największy teolog świata. Wszystko wiecie w ułamku sekundy. Cokolwiek Bogu oddajemy, wtedy go czcimy, bo pokonujemy lęk szatański w sobie, a Bóg może tylko to przemienić, co my mu oddajemy. Ale daje to, obecniając tym siebie, zwraca ten nasz dar, obecniając tym siebie. Wiem, że był taki czas w moim życiu, że Bóg mnie zabierał, wszystko zabierał. I w pewnym momencie stwierdziłem, że zabierając dał mi coś na nieskończenie wyższym poziomie. Dlatego obowiązuje zasada, którą święty Paweł wypowiedział: za wszystko dziękujcie Bogu. Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. No i teraz o tym, że tych dwóch aniołów, archaniołów poszło w kierunku Sodomy. No i Bóg powiedział, po co oni tam poszli. Żeby postawić tamę złu. I Abraham tu po raz pierwszy realizuje modlitwę wstawienniczą w intencji Sodomy i Gomory. Wstawia się za nimi. No współczuje im. Nas to śmieszy, ale aż 6 razy prosi i za każdym razem Bóg ustępuje. Zapowiada tenice świętej reszty, że wystarczy iluś tam sprawiedliwych, żeby zbawić wszystkich. I że Bóg będzie pracował, zbawiał świat na zasadzie tak zwanej świętej reszty. Nie potrzebuje tłumów chrześcijan ochrzczonych, tylko nijakich, niezdolnych do żadnej ofiary Abrahama. Nie potrzebuje tłumów. Co Jezus ilustruje, żeby był dobry, smaczny chlebek, nie trzeba dużo drożdży, tylko szczypta drożdży. Żeby zupa miała smak, trzeba szczyptę soli, powie w kazaniu na górę. I to jest podpowiedź, jak powinna być prowadzona praca Kościoła, kapłanów. Praca nad świętą resztą. A nie chrzcić, chcesz, nie chcesz, ale ja cię ochrzczę. Ciach, 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 ślub ci dam tego. I wprowadza się w łono Kościoła Jezusa Chrystusa pozornych pogan, którzy coś otrzymali i ten talent zakopali, bo nie bardzo wiedzą, co otrzymali. Że historia będzie na zasadzie zbawienia świata, będzie się dokonywać na zasadzie świętej reszty. W niewielu będą ratowani wszyscy, zbawieni wszyscy. Będą zbawiający i zbawieni. I wybrani ci, którzy będą zbawiającymi i będą współzbawiać z Jezusem Chrystusem. Właściwie to Jezus Chrystus z nich będzie zbawiał. I końcówka tego targu, tej modlitwy stawienniczej. Gdy doszedł do 10 sprawiedliwych, Bóg się oddalił. Bóg się oddalił. Co się za tym kryje? Nie ma w Sodomie i Gomorze 10 sprawiedliwych. Ale Abrahamie, z ciebie przyjdzie jedyny sprawiedliwy, który będzie reprezentował liczbę 10, dekalog. Bóg stanie się człowiekiem po to, żeby zrealizować dekalog w krzyżu i zmartwychwstaniu i dać nam zrealizowany dekalog jako Ducha Świętego. W tej liczbie 10 jest gematria. Gematria, teologia. O zniszczeniu Sodomy i Gomory. Żeby to rozumieć, to trzeba sięgnąć do pierwszego i drugiego listu świętego Piotra Apostoła. W pierwszym liście święty Piotr Apostoł mówi, właściwie w drugim święty Piotr mówi o potopie, że dzięki Noemu wszyscy byli zbawieni. Dzięki Noemu. Bo Noe budował przez 3 lata arkę, znak. Ludzi zaintrygował, ludzie pytali go. I on mówił, że będzie potop, ponieważ Bóg musi postawić tamę z mu. Oczywiście wtedy, będąc prorokiem, uchodził za wariata, ale gdy już ludzie zaczęli ginąć w wodach potopu, widzieli, że arka unosi się, wchodzili, wychodzili z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i przepraszali Boga. I to im dało szansę na zbawienie. O tej szansie na zbawienie pierwszy list świętego Piotra Apostoła w rozdziale 3 od wiersza 14 tak pisze. Chrystus bowiem również raz umarł za grzech, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł, czyli duch zmartwychwstanu, poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, czyli w otchłani, niegdyś nieposłusznym, gdy zawinął jego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewiele, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę, dodajmy wodę miłosierdzia, a inni przez wydanie konsekwencje grzechu przez tak zwaną metodę zatwardziałości. Są 2 metody zbawienia. I tutaj to samo trzeba odnieść do Sodomy i Gomory, że Bóg stawia tamę złu, ale to nie znaczy, że mieszkańcy Sodomy i Gomory są potępieni, tylko Chrystus, Jezus Chrystus zbawiając jako jedyny sprawiedliwy, ten, którego zapowiadała liczba 10, dokonawszy zbawienia w krzyżu zmartwychwstaniu, przychodzi do otchłani i ogłasza im zbawienie, przy czym ich życie wieczne w Bogu polega na tym, że Bóg im daje siebie, a oni nie mają nic Bogu do dania. Mają rozpacz pustych rąk. Bóg im daje wszystko, oni są zbawieni, tylko nie mają nic Bogu do dania. O tym wspomina Apokalipsa. Szczęśliwi ci, którzy w spotkaniu z Ojcem, który im daje siebie, wszystko, coś mogą im dać, coś Bogu mogą dać. I Bóg im prześwietli życie i będą mogli powiedzieć: Ojcze, za taką cenę do Ciebie doszedłem. Tak, dziecko, kosztowało Cię, to wiem. Za taką cenę do Ciebie doszedłem. I wtedy to, co było tutaj przedmiotem naszych może łez, będzie przedmiotem łez szczęścia. Jak się cieszę, że mam Ci coś do dania, czego sobie i Wam życzę. Amen. Bo trzeba skończyć w najlepszym momencie. Tak z Ewangelii Mateusza to można sobie jeszcze przeczytać. Można cały rozdział 11, a zwłaszcza 11 od wiersza 20. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które u was się dokonały, pozostałaby aż do dnia dzisiejszego. Teraz powiada wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Że ludzie tak beztroską marnują wielkie dary i wielkie łaski. No, takie różne przykładziki mam. To najważniejsze to jest to, że jest strasznie kłopotliwe. Każdy, w każdym człowieku Bóg nie egzaminuje. Mam ciarki nie chodzą po Krakosłupie. To mam taki przykładzik, jak to w tych czasach, kiedy proboszcza nazywano plebanem, zgłasza się, spotkał plebana na wsi, bardzo bogaty gospodarz i mówi, wiem, że plebanie, aście pięknie mówili tę uroczystość w niebostąpienia Pana Jezusa, ale gdzie to niebo, nie powiedzieliście, gdzie to niebo? Pleban przystanął i mówi, a widzisz, ta chatynka tam pod lasem widzę. Tam jest wdowa, bardzo ciężko chora i dwoje dzieci i prawie umierają z głodu. Idź tam, daj im wszystkiego, co potrzeba, prowadź im lekarza, a później przyjdziesz do domu, otworzysz sobie Pismo Święte, przeczytasz 25 rozdział z Ewangelii Mateusza i otrzymasz odpowiedź, gdzie jest niebo. A gdybyś jeszcze się nie zorientował, to przyjdź do mnie, to ja ci wytłumaczę, gdzie jest niebo. Znowu spotyka Pleban tego gospodarza i mówi, no i jak? Wiesz, gdzie jest niebo? Wiem, tu. No dobrze, będzie żył. Że Bóg mu podziękował w sercu za to, co dobrego zrobił. Bóg ukryje się pod postacią każdego człowieka. Jutro jest uroczystość i znowu jest taki dziwny tekst w historii Abrahama. Abraham, a o tych córkach Lota, to jest tylko przykład na to, jak otoczenie Sodomy i Gomory zmieniło ich mentalność. Jak bardzo jest szkodliwe środowisko. To tylko to. A rozdział 20 będziemy omawiać. Abraham w Gerarze. Znowu ten sam problem, który był na początku historii Abrahama. Tam Sara miała 65 lat. Ja Abrahamowi jesteś bardzo piękna. Na pewno cię wezmę na dwór faraona. A tu już ma 89. Wygląda na to, że już jest w ciąży z Izaakiem. Abraham, znowu do niego jesteś wyjątkowo piękna. I dalej Bóg, szczerze mówiąc, poza jednym, że tutaj jest jakaś metafora, jakaś przenośnia, nic więcej nie wiem, że jest piękna. Jest jakaś metafora. Ale wy się też módlcie. Ja jutro oczywiście powiem coś, przypomnę rzeczy, które już kiedyś rok temu mówiłem o tajemnicy niepokalanego poczęcia, ale módlcie się o światło. I na początku historii Abrahama i na końcu dokładnie to samo. I jak się dziwnie, nieciekawie zachowuje Abraham, wcale nie mówi, że ja będę bronił cię jako mojej pięknej ulubienicy na śmierć i życie. Tylko chce się jeszcze sam ratować kłamstwem Sary. Skłam, masz kłamać. Módlcie się, może wy światło otrzymacie na to. Bo ja na razie nie otrzymałem. Poza jednym, że matka Teresa z Kalkuty słynęła z wyjątkowej brzydoty. Nigdy ładna nie była. Ale przez to, że sobą obecniała piękno miłości Boga w stosunku do biednych, tych ostatnich, była tak piękna, że świat nie mógł się na nią napatrzeć. Może to o to chodzi. Nie wiem. Myślcie, módlcie się. Jutro was dopuszczę do głosu.